Halleluja. Drodzy bracia, siostry. Dobrze, że się ociepliło troszkę. Można bez marynarki usługiwać. Kochani, to może zaczniemy od wiersza przewodniego. 1 Piotra 1,13. Pierwszy Piotra 1,13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Kochani, ja dzisiaj chcę kontynuować moją poprzednią usługę, którą miałem tutaj miesiąc temu. No przyznam się, że temat, który... Cóż to, mam chrypkę. Zeszłym razem też miałem chrypkę, jak tu wyszedłem. Nie wiem, co jest. Myślę, że będę mógł spokojnie kontynuować. Przyznam się, że to jest dla mnie osobiście wyjątkowo ważny temat. Rozważając ten temat, tak wiele widzę w swoim życiu, tak wiele muszę się zastanawiać, obserwować i niekiedy właśnie także o tych obserwacjach mówić tutaj. A więc... Zeszłym razem, miesiąc temu, powiedzieliśmy sobie, że podstawą przemiany naszego życia jest przemiana naszego umysłu. Przemiana naszego umysłu, przemiana sposobu naszego myślenia. Jeśli nasz sposób myślenia z tego sposobu ziemskiego, ludzkiego, cielesnego nie zmieni się w Boży sposób myślenia, to nic się w naszym życiu nie zmieni. Jeśli chcemy iść dalej za Bogiem, musimy zacząć od przemiany naszego sposobu myślenia. I dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, może w sposób bardziej praktyczny. Wiecie, myślenie to jest ta sfera, ta dziedzina naszego życia, która jest najbardziej ukryta przed drugim człowiekiem. Niekiedy nasi najbliżsi, którzy nas widzą, którzy widzą okoliczności, w jakich żyjemy, sytuacje, mogą próbować domyślić się, o czym w danej chwili myślimy, rozmyślamy, ale zawsze możemy zaprzeczyć i tak naprawdę nikt nam nigdy nie udowodni, o czym myślimy, czy o czym myśleliśmy, bo nasze myśli zna tylko Pan Bóg. Ale mimo to ja chcę wam dzisiaj zadać pytanie odnośnie waszego, no i oczywiście mojego też, myślenia, ale trudno zadawać samemu sobie. Oczywiście nie spodziewam się żadnej odpowiedzi od was, ale chcę przez to pytanie zwrócić waszą uwagę na nasze myślenie. Nie zapytam, czy się wam zdarza, bo wiem, że wszystkim wam się zdarza, ale zapytam może tak, jak często się wam zdarza, że nagle odkrywamy, że myślimy o czymś całkowicie niezamierzonym. Czymś zaskakującym, niekiedy nawet dziwnym dla nas i trudno jest nam dociec, jaką drogą, jakim tokiem myślenia doszliśmy do tego miejsca w naszych myślach. skąd w ogóle wzięły się takie myśli w naszej głowie? Kiedy mi to się zdarza, wiecie, ja bardzo lubię tak po nitce do kłębka powoli analizować swoje rozumowanie i dotrzeć do tej pierwszej myśli, która zaprowadziła mnie w to takie dziwne, zaskakujące miejsce w moich myślach. I powiem wam, że to jest niekiedy bardzo fascynujące prześledzić proces myślenia, jak nasz umysł z jednego tematu łączy się w drugi i w końcu znajdujemy się w miejscu, którego byśmy się zupełnie nie spodziewali. A jak często zdarza się nam, wam, że odkrywamy, że myślimy o rzeczach, o których tak naprawdę nie chcielibyśmy myśleć? Wiemy, że te myśli nie są właściwe, że nie są dobre, że tak właściwie to nam szkodzą, że się Bogu nie podobają, ale wystarczy mały impuls. Wystarczy jakaś sprzyjająca sytuacja, jakaś sprzyjająca okoliczność i sami nie wiemy, jak i kiedy nasze myśli biegną tym niewłaściwym, niechcianym torem. I niekiedy dopiero złe uczucia, przykre emocje, które te myśli wywołują, otrzeźwiają nas i myślimy, no przecież o tym nie chcemy myśleć, o tym nie mieliśmy myśleć. Ale tak bardzo byliśmy pochłonięci roztrząsaniem problemu, analizowaniem sytuacji, a niekiedy tak bardzo byliśmy pochłonięci układaniem scenariuszy, jak te rzeczy w następnych dniach powinny przebiegać, powinny się wydarzać. Lub scenariuszy, jak to, co już się wydarzyło, mogło przebiegać inaczej. Jak pochwycić myśl? Jak rozpoznać tą pierwszą, niewłaściwą myśl, która uruchamia, która aktywuje ten niewłaściwy tor myślenia, żeby przedtem, nim pojawią się złe uczucia, przykre emocje, zatrzymać nasze myślenie i zacząć myśleć o czymś zupełnie innym. I dlatego Piotr, który najpierw przez 12 wierszy w swoim pierwszym liście mówi o zbawieniu, o naszym dziedzictwie, potem przechodzi do tematu naszego uświęcenia i ten temat naszego uświęcenia właśnie rozpoczyna takim wezwaniem. Dlatego, że mamy to wspaniałe zbawienie, dlatego okiełzajcie wasze umysły. Zapanujcie nad swoim umysłem. Uporządkujcie swoje myśli. Przygotujcie swój umysł do pracy, żeby był nastawiony na czekające go różne sprzeciwy, pokusy. W każdej sytuacji myślcie trzeźwo. Miejcie zawsze właściwą ocenę sytuacji. Trzeźwą ocenę sytuacji. Spokojną, zrównoważoną. Konstruktywną ocenę sytuacji, ocenę swojego stanu, ocenę problemu. Panujcie nad swoimi myślami. Tak zaczyna Piotr temat o uświęceniu. Takim wezwaniem. Czy to jest trudne, panować nad swoimi myślami? Czy to jest trudne opanowywać swój język? Może Biblia nigdzie wyraźnie nie mówi o tym, czy to jest trudne, czy nie, ale apostoł Jakub w swoim liście mówi o czymś bardzo trudnym dla nas. Mówi o tym, że opanować nasz język jest bardzo, bardzo trudno. Ale przecież, zanim pojawią się słowa na naszych ustach, najpierw pojawia się myśl. to w naszych myślach rodzą się słowa, które wypowiadamy. Pan Jezus przecież powiedział, z obfitości serca mówią usta. I tutaj muszę zrobić krótką dygresję, bo pada pojęcie serca. Co w Biblii rozumiemy przez serce? Po pierwsze, chciałem podkreślić, że biblijne pojęcie serca nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z naszym fizycznym sercem, które nam bije w naszej klatce piersiowej. Biblijne pojęcie serca to jest ośrodek, centrum naszych myśli, uczuć, emocji, woli, centrum podejmowania decyzji i centrum sumienia. A więc w tym znaczeniu biblijne serce to w znacznej części nasz umysł. Czy serce, to biblijne serce, to umysł i coś jeszcze? Jak będzie wynikać z tego, co jeszcze powiem, ja uważam, że nie. Ale sprawę zostawiam otwartą. I dlatego tłumacząc teraz, Pan Jezus powiedział, to, co wypełnia twoje myśli, to wypływa z twoich ust. Jeśli trudno jest opanować nasz język, to powiedzcie mi, jak trudno jest opanować nasze myśli. Apostoł Jakub mówi, jeśli popełniamy wszyscy wiele błędów, ale jeśli ktoś potrafi opanować swój język, jest człowiekiem doskonałym, który potrafi opanować całe swoje ciało. No to jak doskonałym może być człowiek, który potrafi opanować swoje myśli tak, że na języku nie pojawia się, w jego ustach nie pojawia się żadne niewłaściwe, złe słowo. Ale apostoł Paweł przechodzi do problemu prosto i nie mówi, czy to trudno opanować język, czy nie, myśli, czy nie. Te słowa o tych wersecie mówiliśmy miesiąc temu, ale mówię prosto. Mamy oręż, mamy broń, którą unicestwiamy złe zamysły i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc mówi, opanowanie naszych myśli to jest walka, ale ta walka jest możliwa do wygrania. Bo mamy broń, przez którą możemy to zrobić. Każdą myśl poddać pod posłuszeństwo się Chrystusowi. Żebyśmy dzisiaj mogli się tak głębiej zastanowić nad tym, jak wygląda praktycznie ta walka, jak ją możemy wygrać, to moi kochani, w sposób jak najkrótszy potrafię i jak najbardziej pobieżny, chcę się zastanowić razem z wami nad tym, jak Pan Bóg ukształtował nasz umysł na swoje podobieństwo. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że to właśnie nasz umysł jest tym, co najbardziej upodabnia nas do naszego Stwórcy. Tak, a więc nasz umysł działa na dwóch poziomach. Mówiąc tak obrazowo, jest poziom zewnętrzny, który nazywany jest umysłem świadomym albo umysłem logicznym. Ten poziom naszego umysłu jest odpowiedzialny za odbiór, no już tak medycznie muszę powiedzieć, bodźców, wrażeń ze świata zewnętrznego za pomocą naszych pięciu zmysłów, wzrok, słuch, powonienie, smak i dotyk, i ich analizowania. I przez to jest odpowiedzialny za gromadzenie wiedzy. Ta część umysłu, ten poziom umysłu umysłu świadomego jest odpowiedzialna za nasze rozumowanie, za nasze logiczne myślenie, za możliwość wyobrażania sobie, za przewidywanie. I każdy obraz, każde przeżycie, każde doświadczenie, każda myśl, każdą treść, którą odbieramy tym umysłem świadomym, każda prawda, każdą myśl, którą zaakceptujemy i każda myśl, każda treść, którą uznamy za prawdę, zostaje zapisana na drugim poziomie naszego umysłu, czyli w podświadomości. Drugi poziom naszego umysłu, czyli podświadomość, nazywany także poziomem głębokim, podlega umysłowi świadomemu i jest przez ten umysł świadomy kontrolowana. I tam właśnie ona, ta część, ten poziom odbiera wszystko to, co jest tam przekazywane, segreguje, układa, łączy i tworzy schematy myślenia, tworzy tory myślenia, tworzy nasze sposoby myślenia. Tam właśnie są zapisywane i przechowywane wszystkie nasze przekonania, wszystkie nasze opinie, wszystkie nasze przemyślenia, wszystkie nasze poglądy, wszystkie nasze rozumowania, nasze twierdzenia, osądy, nasza hierarchia wartości, nasza postawa wobec rzeczywistości, wobec innych ludzi, nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia. Tam także są zapisywane i przechowywane nasze oczekiwania, nasze pragnienia, nasze wyobrażenia o tym, jak coś ma być, nasze przewidywania, nasze wizje, nasze scenariusze, które mamy gotowe na to, jak pewne rzeczy powinny wyglądać. Tam także są przechowywane, zapisywane tory myślowe naszych uczuć i emocji, naszego lęku, obaw, naszej zazdrości, naszego gniewu, naszych żalów, niespełnionych nadziei, naszych rozczarowań, naszych zranień. Ale tam także zapisujemy tory myślowe naszej wiary, naszej miłości, nadziei, pokoju, radości, wdzięczności. I to wszystko jest właśnie w tej głębokiej części zapisywane i przechowywane. Na wskutek siły przekazu, jaka każda treść, którą odbieramy, ma swoją, każda inną treść przekazu, także ze względu na czas, w którym to do nas dociera, w naszym myśle możemy wyróżnić aktywne, dominujące tory myślenia, schematy myślenia. W naszym życiu cały czas mamy przemyślenia, cały czas czegoś się uczymy, mamy ciągle nowe doświadczenia, nowe przeżycia, mamy porażki, mamy sukcesy i to wszystko sprawia, że tam ciągle powstają nowe, dominujące, nowe, aktywne tory myślenia, które zastępują te poprzednie. Jednak jest tak, że w naszym umyśle istnieją bardzo trwałe i mimo upływu wielu lat, mimo nabywania różnych doświadczeń, ciągle aktywne i ciągle dominujące tory myślenia, które najczęściej były zapisane w naszym dzieciństwie i w naszej wczesnej młodości. Myśl jest impulsem. I kiedy pada, zawsze oddziałuje na to, gdzie się znajduje. I teraz, jeśli do naszego umysłu pada jakaś myśl z zewnątrz, to jeśli nie jest ona od razu odrzucona, jeśli nie jest od razu usunięta, uznana za negatywną, to pada na naszą podświadomość, przeszukuje ją i błyskawicznie wzbudza kilka bardzo podobnych, właściwych sobie myśli, które interpretują tą poprzednią, tą pierwszą myśl, tworząc taką sieć wzajemnie połączonych, łączących się, wzajemnie powiązanych myśli. I ta mała sieć aktywuje istniejący w naszym umyśle podobny, właściwy, typowy dla tej sieci tok myślenia, tor myślenia, schemat myślenia i wtedy nasze myśli biegną już tym torem. Jeśli do naszego umysłu wpada myśl, która nie ma w naszej podświadomości podobnych myśli, która nie ma tam żadnych podobnych torów myślowych, schematów myślowych, to przez nasz umysł jest bardzo szybko wychwytywana, uznana jako obca i wtedy możemy albo ją przyjąć, zaakceptować i zostaje zapisana w naszej podświadomości, albo bardzo łatwo możemy ją odrzucić, uznać jako obcą i zastąpić inną właściwą. Jeśli na nasz przemieniony umysł, wypełniony Bożymi myślami, pada negatywna myśl, to w naszym umyśle nie potrafi ona znaleźć żadnej właściwej dla siebie, żadnej podobnej myśli i nie potrafi wzbudzić żadnego właściwego dla siebie toru myślowego. I dlatego jest bardzo szybko przez nas wychwytywana, zastępowana przez inną, czyli zmuszana do posłuszeństwa Chrystusowi i unicestwiana. Więc powracamy do pierwszego pytania. Jak możemy przechwycić myśl złą, negatywną, toksyczną na czas, przedtem, niż ona uaktywni w naszym umyśle, uruchomi stosowny do siebie, właściwy dla siebie tor myślenia i nim nasze uczucia i emocje będą złe i negatywne. Musimy w naszym umyśle, w naszej podświadomości utworzyć, wytworzyć sieć Bożych prawidłowych myśli. Musimy wytworzyć w swoim umyśle sieć Bożych prawidłowych schematów myślenia. Musimy wytworzyć sieć przemienionych sposobów myślenia, a wtedy ta sieć prawidłowych myśli wychwyci każdą padającą na nasz umysł, do naszego umysłu, każdą negatywną, złą, niewłaściwą, toksyczną myśl. Czyli musimy nasz umysł wypełniać właściwymi treściami, aby te treści zapisywały się w prawidłowe, właściwe schematy myślenia. Musimy nasz umysł i naszą podświadomość wypełniać właściwymi, Bożymi treściami. Dzisiaj mamy tak wielki i tak nieograniczony dostęp do Bożego Słowa, do Bożych treści, że tak naprawdę Trzeba tylko naszego pragnienia, abyśmy znaleźli czas na to, aby wypełniać nasz umysł właściwymi treściami. Wiecie, bo od samego początku stworzenia świata aż do dnia dzisiejszego doba ma 24 godziny. I dzisiaj nie ma mniej niż wtedy, gdy żył Adam i Ewa. A sprawa znalezienia czasu jest tylko sprawą naszych priorytetów. Bo jeśli widzimy potrzebę i mamy pragnienie, to zawsze znajdziemy na to czas. I dlatego jest moje pytanie do mnie, ciągle aktualne, które zadaję sobie dłuższy czas, a także dzisiaj do was, każdego z was. Czym wypełniasz swój umysł? Czym wypełniasz swoją podświadomość? Co oglądasz? Czego słuchasz? Co czytasz? Jakie prowadzisz rozmowy? Na czym skupiasz swoją uwagę? Jakie schematy myślowe, jakie tory myślowe budujesz w swoim umyśle, w swojej podświadomości? Czy są to Boże, czy są to właściwe tory myślenia, czy też zupełnie inne? Z jaką myślą zasypiasz? Czy zasypiasz z myślami o Bożym Słowie? Czy zasypiasz z uwielbieniem na ustach? Bo z jaką myślą zasypiasz, z taką myślą się obudzisz. I takie będziesz miał nastawienie i nastrój do następnego dnia i siły do pokonywania trudności w tym dniu. Bo nasz mózg pracuje 24 godziny na dobę. I wtedy, kiedy śpimy, porządkuje naszą podświadomość. Ja wiem, mamy pracę, mamy zajęcia, mamy obowiązki, mamy wiele rzeczy i są treści, są obrazy, są rozmowy, są rzeczy, które musimy oglądać, czytać, słuchać, skupiać uwagę, są rzeczy, które potrzebujemy wpuszczać do swojego umysłu, są rzeczy, które powinniśmy na nie zwracać uwagę i patrzeć, słuchać, czytać. Ale wiecie, jest dzisiaj tak dużo atrakcyjnych rzeczy, które nas wabią swoją atrakcyjnością i to my każdego dnia musimy dokonywać wyboru, czy chcemy i czy pozwalamy na to, aby te treści zajmowały nasz umysł. Starsi w tym zborze, może źle powiedziałem starsi, bo ja też pamiętam, ale już też chyba się liczę do tych starszych, pamiętają taki obraz, nie wiem ilu z was pamięta, on jest także w naszym domu, obraz Dwie drogi. Ten obraz nawiązuje do przypowieści Pana Jezusa o dwóch drogach, o drodze szerokiej, która prowadzi na zatracenie, czyli do piekła, i o drodze wąskiej, która prowadzi do nieba, do wieczności z Bogiem. I te drogi są namalowane na tym obrazie. I autor na tym obrazie umieścił kino na szerokiej drodze. Kiedyś mój znajomy, to już było wiele lat temu, który mnie odwiedził, oglądaliśmy ten obraz i tak mówi do mnie: wiesz co, Leszek, teraz to kino by można było spokojnie umieścić na wąskiej drodze. Nie wiem, jakie każdy z nas ma na to zapatrywania. Ja byłem wychowywany w takim właśnie kiedyś środowisku, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, że nie są ważne środki przekazu, ale ważna jest treść przekazu. Kino dzisiaj jest tylko jednym z bardzo licznych środków przekazu, innych, które są może bardziej dostępne dla każdego. I w każdym z tych środków przekazu są treści, które są wartościowe i dobre, i w każdym z nim są treści, które są negatywne, złe i szkodliwe. I to my każdego dnia dokonujemy wyboru, co wchodzi przez nasze 5 zmysłów do naszego umysłu. Apostoł Paweł już 2000 lat temu w liście do Koryntian pisze: wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Ale nie wszystko jest korzystne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko mnie buduje. Nie wszystko wzmacnia mojego duchowego człowieka. I ja niczym nie dam się zniewolić. Wiecie, my czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak pewne środki przekazu mogą wpływać na nasz umysł, na nasze sposoby myślenia. Ja wracam autobusem z mojej pracy, z Wisły, i był taki czas, że znaczy zawsze coś słucham. Ale był taki czas, kiedy słuchałem powieści o tematyce kryminalnej. No, lubiłem to słuchać. I ostatnia taka powieść, której słuchałem, była o hakerach komputerowych, o włamywaniach się na konto. I kilka miesięcy później logowałem się do banku, wpisałem login, hasło, klik zaloguj i komunikat. Błędny login lub hasło. Zdarza mi się to bardzo rzadko, ale no, mogło się zdarzyć. Więc teraz spokojnie, ostrożnie, uważnie, ze skupioną uwagą, zwracając, czy caps lock nie jest włączony, na wszystko wpisuję login, hasło, klik zaloguj i błędny login lub hasło. I wtedy myśl, włamali ci się na konto. W tym momencie zobaczyłem wszystkie sposoby włamań na konto, jakie były opisane w tamtej książce. Włamali mi się na konto. Wyczyścili konto i zmienili hasło, żeby teraz zajmować wszystkie należności, które tam przychodzą. Zaczęła ogarniać mnie panika. Wiecie, w tej momencie nie wiedziałem, czy mam gdzieś zadzwonić i wszystkie numery do tych banków to mi nawet z komórki wyparowały, nie wiedziałem, gdzie je mam. Ale wtedy przyszła jedna myśl. Przecież Bóg jest twoim zaopatrzeniem. To On dba o twoje środki. Ma także to konto w swoich rękach. I dzięki Bogu w moim umyśle istniał także ten prawidłowy, dobry schemat, tor myślenia i myśli poszły tym torem. Wyłączyłem komputer, zrobiłem sobie kawę, ciasteczko, pomodliłem się, załączyłem komputer, zalogowałem się za pierwszym razem i wszystkie środki były na koncie. Wiecie, to może jest banalna historia, ale mnie to pokazało jedną rzecz. Nawet książki, które czytam, mogą wpływać na schematy i tory mojego myślenia. Czy czytanie tej książki było złe, było grzechem? Nie, absolutnie nie. Ja dzisiaj powiem, że ta książka była ciekawa i bardzo interesująca. Ale ja zmieniłem zestaw książek. Bo wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest dla mnie korzystne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko mnie buduje. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Nie mogę pozwolić, aby jakieś książki czy jakieś inne treści kształtowały mój sposób myślenia, moje zachowanie i moje emocje. Bracia, siostry, apostoł Paweł w liście do Efezjan w sposób obrazowy opisuje naszą walkę z mocami ciemności. I I tam pisze, że w jednym z wersetów, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Biblia nie pisze tam, że być może w życiu kogoś z nas może zdarzyć się taki zły dzień. Ale mówi, gdy nadejdzie zły dzień, wtedy masz stawić opór w tym dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się, zwyciężyć. Zły dzień, krytyczny moment, zmasowany atak mocy ciemności na nasze życie. Wiecie, może w tym dniu będą jakieś inne okoliczności, może trudne okoliczności. Czego one będą dotyczyć, nie wiemy. Ale jedno wiem na pewno, że walka rozegra się w naszym umyśle. Bo opisane tam przez apostoła Pawła ogniste pociski złego to właśnie są złe, toksyczne, negatywne, kłamliwe myśli, którymi diabeł w tym momencie będzie zasypywał nasz umysł. Myśli lęku, myśli zwątpienia, myśli zranień, myśli goryczy, myśli poniżenia, myśli kłamstwa na temat Boga czy nas samych. Jeśli w naszym umyśle będą wytworzone prawidłowe Boże schematy, tory myślenia wiary, zaufania, nadziei, wdzięczności, miłości, to walkę tą wygramy i wyjdziemy z niej wzmocnieni i posileni. Jeśli natomiast nie będzie tam tych torów, to niestety z tej walki wyjdziemy poranieni psychicznie i duchowo, rozżaleni, rozczarowani, rozgoryczeni. Wiecie, wtedy, kiedy nadchodzi ten dzień zły, kiedy nadchodzi dzień walki, to na budowanie prawidłowych torów myślowych, na wypełnianie się Bożym Słowem jest za późno. Wtedy jest walka. Trzeba te tory myślowe mieć już przygotowane, wykształcone. Słowem Bożym trzeba być już wypełnionym. A dla tak wielu, wielu z nas dzisiaj, właśnie dzisiaj jest tym dogodnym czasem i dogodnym dniem, w którym możemy wypełniać swój umysł i budować właściwe tory i właściwe schematy myślenia. I na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą właśnie zacząłem pod koniec poprzedniego kazania. Wiecie, już wspomniałem, ale bywa tak, może w życiu każdego człowieka, że mamy w naszym umyśle zapisane, przechowywane, aktywne, ciągle aktywne, wyjątkowo trwałe, toksyczne, negatywne tory myślenia. Zapisane najczęściej w dzieciństwie lub może później na wskutek różnych trudnych przeżyć, trudnych doświadczeń lub też na wskutek słyszanych trudnych, negatywnych słów, które tak głęboko zapadły w naszą pamięć, że wytworzyły negatywny sposób myślenia. Nikomu się z tym nie przyznajemy nigdy. Nie powiedzielibyśmy nigdy o tym nikomu. Może. Może to są myśli lęku, głęboko skrywanego lęku. Lęku przed ubóstwem. Lęku przed samotnością, lęku przed odrzuceniem, lęku przed bezradnością, może lęku przed niepełnosprawnością, chorobą, czy może przed śmiercią. A może to są myśli lęku, które dotyczą może nie nas, ale naszych najbliższych, o których myślimy. Może to są myśli poniżenia, złej, negatywnej, niskiej oceny samych siebie i przy tym także kody myślowe zazdrości. A może to są myśli, kody myślowe, tory myślowe uzależnień. Uzależnień od telefonu, uzależnień od internetu, uzależnień od komputera, uzależnień od gier, od pornografii, od używek. Każde uzależnienie od czegokolwiek to zawsze polega na negatywnym torze myślenia, z którym ciągle i ciągle przegrywamy. Może walczymy z tym już dłuższy czas jako ludzie wierzący, nawróceni, narodzeni na nowo. Może modlimy się, może nawet pościmy, czytamy Biblię, a ciągle przy zdarzającej się sposobności okazji wracamy do tych torów myślenia, nie chcąc oczywiście tego robić. W takiej sytuacji musimy w sposób aktywny, w sposób zaplanowany, w sposób przemyślany zbudować w naszym umyśle nowy, dominujący tor myślenia, przeciwny temu negatywnemu torowi myślenia, tak, żeby nasze myśli zaczęły płynąć tym nowym, a nie starym, negatywnym torem myślenia. Pan Bóg widział, że w sercu Jozłego, jako przyszłego wodza narodu izraelskiego, jest głęboko skrywany lęk przed Amalekitami. To byli pierwsi wrogowie, którzy napadli na Izraela w drodze do ziemi obiecanej, oczywiście nie licząc Egipcjan. Jozue był tym, który z nimi walczył. Bóg znał serce Jozuego. I dlatego Pan Bóg powiedział do Mojżesza, dał mu rozkaz. Wbijaj to w głowę Jozuego. Wbij to w głowę Jozuego. Co? Co wbij? Moją obietnicę, że na zawsze wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Słuchajcie, to był Boży pomysł. To był Boży sposób działania. Bo Pan Bóg wiedział, jeśli Jozue jako przyszły wódz ma wygrywać, to musi najpierw wygrać w swoim umyśle. I dlatego powiedział Mojżeszowi, wbij to w głowę Jozuego. Jeśli my chcemy zlikwidować ten negatywny, trwały kod myślenia, jeśli chcemy tamte negatywne myśli zastąpić nowymi, Bożymi myślami, musimy także wbijać sobie w głowę Boże Słowo. A jak? Po pierwsze, rozpoznaj toksyczną myśl. To czasem nie jest tak łatwe, żeby rozpoznać tą toksyczną myśl, ten toksyczny schemat myślenia, które tak najbardziej nam ciąży. Jeśli mamy ich więcej, musimy wybrać ten tylko jeden, który nam najbardziej ciąży. Musimy może się zastanowić głęboko nad swoimi myślami. Może musimy się pomodlić, żeby nam Pan Bóg pomógł, ale ważne jest, abyśmy rozpoznali naszą toksyczną myśl, toksyczny schemat tor myślenia. Jeśli to zrobimy, musimy wtedy odszukać w Bożym Słowie wersety, fragmenty, które są przeciwne temu toksycznemu torowi myślenia. fragmenty, Boże Słowo, które są lekarstwem, które są Bożą odpowiedzią na ten nasz nękający nas problem. Musimy te fragmenty Bożego Słowa wypisać. Nie napisać, gdzie one są zapisane, ale wypisać je. Musimy znaleźć także te fragmenty w innych tłumaczeniach, jeśli się różnią, także je wypisać. Ważne jest nasze nastawienie. Zawsze podchodzimy do tego z modlitwą i z tym nastawieniem, z tą świadomością, że bez pomocy Ducha Świętego to naprawdę niczego dobrego nie zrobimy, choćbyśmy się jak starali. To On, Duch Święty, który przebywa, mieszka w nas, jest naszym nauczycielem, jest naszym doradcą, jest duchem trzeźwego myślenia i jest tym, który ma dać nam może prawdziwe i prawidłowe objawienie Bożego Słowa. I po drugie, musimy zaplanować, znaleźć i wygospodarować czas. Na każdy następny czekający nas dzień. Na każdy następny czekający nas dzień. Około 10 minut dziennie i na minimum 3 tygodnie. Musimy także zapewnić sobie na ten krótki w sumie czas całkowitą izolację od wszystkich mediów. Komórki, internetu, komputera, telewizji, powiadomień, wszystkiego, co możliwe, od innych osób, a także nie możemy być rozpraszani ani ograniczeni przez kontrolowanie czasu. I wtedy z całą skupioną naszą uwagą, skoncentrowani całkowicie na tym, co będziemy robić, tak jak Pan Bóg powiedział w przypowieściach Salomonowych: Synu mój, zwróć uwagę na moje słowo, nakłoń ucha do moich mów, czyli tylko słuchaj to, co chcesz usłyszeć ze swojego słowa, nie spuszczaj ich z oczu, czyli nie zwracaj uwagi na nic innego i wtedy zachowasz je w głębi swojego umysłu. A więc skoncentrowana uwaga. Czytamy Boże Słowo, które wyszukaliśmy wielokrotnie. Zastanawiamy się nad nim, analizujemy go, badamy kontekst, rozmyślamy, wyciągamy wnioski i zapisujemy te wnioski. W następnych dniach możemy odczytywać te wnioski, co zapisaliśmy, i dopisywać nowe. Uczymy się słowa na pamięć. I powtarzamy je każdego dnia. Wyznajemy Boże Słowo, ucząc się go także na pamięć. Przemawiamy do siebie Bożym Słowem. Zobaczcie psalmy, jak Dawid przemawiał do siebie. Chyba najbardziej jest taki psalm 103, w którym Dawid przemawia do swojej duszy, mówi do swojej duszy, co ona ma robić. Możemy przemawiać do naszej duszy Bożym Słowem, rozkazywać naszym myślom Bożym Słowem, jak mają się zachowywać, ogłaszać nad sobą i nad swoimi myślami Boże Słowo. I tak czynimy minimum 10 minut dziennie przez 21 dni. Dlaczego podałem taki czas dokładny? Dlatego, że wiele badań naukowych udowodniło, że 7 do 10 minut przez 21 dni każdego dnia skoncentrowanego myślenia, skupionej uwagi, rozmyślania, uczenia się, powtarzania, analizowania, wyciągania wniosków, tworzy w naszym umyśle trwały i dominujący schemat myślenia, który staje się dla nas nawykiem i który już nie znika z naszego umysłu. I to jest to praktyczne wbijanie sobie w głowę Bożego Słowa. Więc teraz, kiedy pada słowo zachęta, wbij sobie w głowę Boże Słowo, myślę, że będziemy wiedzieć już, o czym myślimy. Jeśli w naszym życiu dostrzegamy jeszcze inne, trudne, trwałe schematy, to wbijanie, Boże wbijanie sobie, nasze wbijanie sobie Bożego Słowa w myślach możemy powtórzyć także dla tych innych, trudnych dla nas schematów. A w przerwach, bo to mamy tylko 10 minut dziennie, ciągle wracamy myślami do słowa, rozmyślamy o tym. Dobrym zwyczajem jest także wypisać słowa na kartkach i rozwiesić sobie go w swoim pokoju, żebyśmy naszym wzrokiem ciągle go widzieli. Moi kochani, może to, co powiedziałem, jest dla was znane. Może to wiecie nawet lepiej ode mnie. Wiecie, ale ja musiałem to powiedzieć. Po prostu. Od samego początku, kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, mimo że to brzmi może jakoś naukowo, ograniczenia czasowe, czułem, że z tego miejsca muszę to do was powiedzieć. Może tak jak Piotr powiedział, że chce przez przypominanie ważnych treści, ważnych rzeczy utrzymać w czujności, albo inne tłumaczenie mówi, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. I na zakończenie może wrócimy do wersetu przewodniego, może on być wyświetlony za mną. Zespół może się już zbierać tu przede mną powoli, a ja zakończę. Apostoł Piotr wzywa każdego z nas. Dlatego okiełzajcie umysły wasze. Okiełzajcie umysły wasze. Zapanujcie nad swoimi myślami. Zapanujcie nad swoim umysłem. Ale całą waszą nadzieję na to, że potraficie opanować swoje myśli, połóżcie w łasce. W łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, to jest nasza odpowiedzialność, przemiana naszego, niech werset cały czas jest, to jest nasza odpowiedzialność, przemiana naszego sposobu myślenia. To jest nasza odpowiedzialność, to jest nasza rola, to jest nasz wysiłek wbijać sobie w głowę Boże Słowo. Nikt tego za nas nie zrobi, Pan Bóg tego za nas nie zrobi. To my musimy znaleźć wersety, to my musimy poświęcić czas, aby czytać, aby się uczyć, aby wyznawać, aby powtarzać. To jest nasza odpowiedzialność i nasza rola. Ale całą naszą nadzieję na to, że nasz umysł i nasze myśli, nasz sposób myślenia może się zmienić. Cała nadzieja na to, że nastąpi przełom w naszym życiu, w naszym myśleniu, musimy złożyć w łasce. W łasce, która nam jest dana. Całe nasze zaufanie na to, że nam się uda, że to się wydarzy w naszym życiu, pokładamy w przemieniającej mocy Bożego Słowa i mocy Ducha Świętego, a nie w własnych wysiłkach i w własnej mądrości. bo to jest sedno i treść Ewangelii. Cała nasza nadzieja na zbawienie, cała nasza nadzieja na życie wieczne z Bogiem opiera się nie na tym, co my możemy zrobić, nie na tym, co my musimy zrobić, ale nadzieja na wieczne życie z Bogiem i nasze zbawienie opiera się tylko i wyłącznie na tym, co Jezus Chrystus zrobił za nas i dla nas na krzyżu Golgoty. A dopiero wiara w zbawienie uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli podjąć działanie w Jego mocy. Dlatego okiełzajcie umysły wasze. Panujcie nad swoimi myślami. I trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Amen. Czy możemy powstać? Pomodlimy się. Panie Boże Wszechmogący, Panie Jezu Zbawicielu nasz, tak Ci dziękuję za Twoje przyjście na ten świat. Dziękuję Ci za Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie, Twoje doskonałe dzieło na Golgocie. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, którą okazałeś nam, Panie. Dziękuję Ci, że z Twojej pełni ciągle możemy brać i tą łaskę za łaską, Panie. Dziękuję Ci, że też tylko naszą nadzieję na przemianę naszego życia, na przemianę naszego umysłu, na przemianę naszych myśli, na zwycięstwo w naszych myślach, na zwycięstwo w naszym życiu możemy pokładać w Twojej łasce, Panie. Daj nam mądrości. Daj nam mądrości, jak w codziennym dniu mamy żyć, czym mamy się wypełniać, jak budować te właściwe schematy, tory myślenia, Panie. Jak używać Twojego słowa, Panie, oddajemy się w Twoje ręce. Chcemy przemiany naszego życia. Chcemy przemiany, abyśmy mogli być coraz bardziej do Ciebie podobni i gotowi na dzień Twojego powrotu. Bez skazy i bez nagany, bo takiego Kościoła będziesz szukał. Chwała Ci, cześć, uwielbienie. Amen. Thank you.